Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Herodot, grecki historyk wojen prowadzonych przez Greków z Persami, uchodzi za ojca historii. To on bowiem wymyślił sam termin historia, greckie historie, czyli badania. Jest to gatunek literacki, który wymaga, żeby nie pisać rzeczy fikcyjnych, jak piszą poeci, ale żeby przeprowadzić najpierw badania na temat stanu rzeczy, tego, o czym się pisze. I tym jest historia, którą można powiedzieć, że nie tyle wymyślił Herodot, ile wymyślił samą metodologię historyczną, która później oczywiście wielokrotnie była przez kolejnych badaczy poprawiana, korygowana i dzisiaj często dzieje Herodota uchodzą już za dzieje bajeczne, aczkolwiek on sam pewnie bardzo by się oburzył, gdyby zestawiano go razem z poetami. Niemniej jednak w jego dziełach historycznych nieustannie istnieje też w różny sposób ingerencja boska, przede wszystkim bogowie karzą ludzi za hybris, za pychę, jaką w różny sposób przedstawiają. Herodot jest autorem niezwykle ważnym dla dziejów europejskiego barbarikum. I tutaj ten piszący w połowie V wieku przed naszą erą autor jest najważniejszym chyba z wszystkich greckich pisarzy dla dziejów Scytii, ponieważ dzieje Scytii zostały przez niego przedstawione, a właściwie, jak sam pisze, Scytowie są młodym narodem, więc te dzieje jego w przypadku Scytii odnoszą się w dużej mierze do kwestii natury etnograficznej, aczkolwiek przedstawia również kwestie geograficzne i przedstawia również oczywiście wojnę, jaką toczyli Scytowie przeciwko Persom, ponieważ Persowie pod wodzą króla Dariusza postanowili na Scytię się wyprawić. I temu poświęcona jest znaczna część Księgi IV, gdzie mamy opis Scytii i dzięki temu opisowi mamy mnóstwo dzisiaj wiadomości na temat Scytów, dzięki czemu Scytowie są bardzo dobrze znani ze źródeł pisanych, a jeśli do tego dodamy jeszcze naszą coraz poszerzającą się wiedzę archeologiczną na temat Scytów, no to dzięki Herodotowi oraz archeologom świat scytyjski mamy bardzo dobrze rozpoznany i okazuje się też, że to, co pisał Herodot na temat Scytii, jest w dużej mierze całkowicie wiarygodne. Całkiem niedawno była taka dosyć istotne odkrycie potwierdzające na przykład to, że Scytowie, którzy dla Greków uchodzili za straszliwych barbarzyńców, między innymi wyrabiali różnego rodzaju wyroby z ludzkiej skóry, co było uważane przez niektórych badaczy za grecką przesadę w opisie barbarzyńców, jeśli chodzi o badania archeologiczne znalezisk właśnie wyrobów skórzanych w Scytii. Okazało się, że Herodot pisał absolutnie rzeczy prawdziwe. Natomiast generalnie rzecz biorąc, czas Herodota, połowa V wieku, kiedy to rozpoczyna się już Grecja klasyczna i kiedy rozpoczyna się grecka umysłowość, która doprowadzi do utworzenia w przyszłości, w czasach helenistycznych, już pełnej cywilizacji związanej z rozwojem badań naukowych, kiedy to rozpoczyna się już grecka filozofia, już nie taka prosta jak w przypadku pierwszych filozofów przyrody, ale zaczyna się tu już pewnego rodzaju przygotowanie do filozofii sokratejskiej, filozofii związanej z rozumieniem nie tylko przyczyn początku stanu rzeczy, jak Grecy zadawali pytanie, ale także rozmaitego opisu świata, czy też opisu człowieka. Ten V wiek jest w przypadku geografii zaskakująco mało zorientowany. I to zaskakuje zarówno jeśli porównujemy to, co wiemy o geografii Europy z czasów wcześniejszych, czyli z utworów greckich, które są przesączone mitami w dużym stopniu, ale które przedstawiają nam Europę z czasów mitycznych, z czasów epoki brązu, jeśli byśmy ujęli to archeologicznie, a nie mitycznie, jak również czasy Herodota są znacznie gorzej poinformowane o Europie niż czasy późniejsze, kiedy to od czasów Aleksandra Macedońskiego Grecy rozpoczną swoją eksplorację, no oczywiście przede wszystkim wschodu, która doprowadzi ich do Indii, doprowadzi ich do Azji Centralnej, w pewnym momencie doprowadzi ich także i na granice Chin, ale także stają się dobrze zorientowani na tematy związane z Europą Północną oraz otaczającym ją oceanem. Natomiast w przypadku wieku V, tego, kiedy pisze Herodot, mamy zaskakujące, zadziwiające braki wiedzy w tej epoce. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że nie są to tyle braki wiedzy w Europie, ponieważ Grecy mieli oczywiście koncepcję całego kontynentu europejskiego, natomiast są to pewnego rodzaju skrócenie horyzontów. Horyzonty greckie w epoce klasycznej, V wieku, geograficzne, są mniejsze niż te same horyzonty w epoce mykeńskiej, być może też i minojskiej, w epoce wczesnych, pierwszych kolonizacyjnych osiągnięć, jak również w epoce późniejszej, helenistycznej. I najbardziej znany jest oczywiście opis Scytii Herodota, ale w swoich dziejach, także w innych miejscach, zajmuje się on przedstawieniem tego, co działo się, co było w Europie na północ od Dunaju, czyli na obszarach, które są coraz bliższe ziemiom polskim. W Księdze III, przedstawiając krańce świata zamieszkałego, Oikumenę, podzielonego na trzy kontynenty, Azję, Europę oraz Libię, przedstawia je, kontestując ideę oceanu otaczającego całą kulę ziemską, czy właściwie już cały krąg lądów dookoła. Herodot nie do końca wierzy w istnienie oceanu, nie dlatego, że jest to niemożliwe, dlatego, że nie znajduje to w jakiś sposób potwierdzenia. I jest to rzecz zaskakująca, jak Herodot, będąc autorem zarówno niezwykle krytycznym, jest również autorem, który wykazuje nie tyle swoją dużą niewiedzę, ile niewiedzę ówczesnych Greków właśnie na temat kontynentu, na którym bądź co bądź znajdowała się znaczna część Grecji. Oczywiście była też Grecja położona w Azji. I tak pisze Herodot, przeczytał to w przekładzie Seweryna Hamera w Księdze III na temat krańców świata, a konkretnie krańców Europy. Te zatem są krańce świata w Azji i w Libii. O krańcach zaś Europy na zachód nie umiem nic pewnego powiedzieć. I to jest bardzo szczere wyznanie Herodota, nie zmyśla niczego, po prostu mówi, że nie wie. Nie wie, gdzie kończy się Europa na zachodzie. Ani bowiem osobiście nie przypuszczam, żeby barbarzyńcy nazywali Eridanem jakąś rzekę uchodzącą do Morza Północnego, skąd jak niesie wieść, bursztyn pochodzi, ani też nie wiem o istnieniu wysp Kasyteryt, skąd do nas cyna przybywa. A zatem dwa najważniejsze produkty świata północnego, które były doskonale znane Grecji epoki brązu, epoki mykeńskiej, skąd sprowadzano z północy zarówno cynę niezbędną do wyrobu brązu, jak również bursztyn niezwykle ceniony. Te krańce świata są dla Herodota nieznane. Nie wie nic o istnieniu rzeki Eridanos. Rzeka Eridanos uchodzić miała do północnego oceanu. Stąd też jest bardzo prawdopodobne, że mogła to po prostu być Wisła. Z tego powodu, że u jej ujścia miał rodzić się bursztyn, a właściwie powstawać bursztyn, ponieważ bursztyn powstawał zgodnie z grecką mitologią z łez, które z oczu kapały Heliad po śmierci ich brata Faetona, który tak nieszczęśliwie próbował zastąpić swojego ojca Heliosa w położeniu słonecznym Rydwanem, że został strącony przez Zeusa piorunem i w ten sposób zginął. Natomiast nad rzeką Eridanos siostry jego zamienione w topole później roniły łzy, czyli żywica z topoli stała się bursztynem. I to jest być może rzeka Wisła ze względu na położenie bursztynowe. Oczywiście może to być też wyobrażenie o innych wielkich rzekach wpadających do północnego oceanu, czy Morza Bałtyckiego, czy Morza Północnego, na przykład rzece takie jak Łaba, też może być tutaj uwzględniona jako Eridanos. A Herodot nie wierzy, żeby taka rzeka w ogóle była i uchodziła do Morza Północnego. Ani też nie wie nic o wyspach Kasyterydach. Wyspy Kasyterydy położone są u wybrzeży Brytanii, czy też może są to wybrzeża Brytanii, skąd z Cornwalli przybywać miała cyna do morza, na obszaru Morza Śródziemnego. Herodot nie wie o tym. Nie wie o istnieniu takich wysp. Oczywiście nie jest to przykład niewiedzy samego Herodota, ale stan wiedzy ogólnej, ówczesnej Greków. Czyli Grecy jakby stracili wiedzę swoją o tych krajach, z których ich przodkowie w epoce brązu, w epoce mykeńskiej, z którymi prowadzili dosyć regularny handel, czego świadectwem między innymi być może, oczywiście niekoniecznie handlu z udziałem samych Greków, ale handlu czynionego dla Greków, mogą być pozostałości karawany kupieckiej, czy też wyprawy zbrojnej w celach ochrony szlaków handlowych znalezione nad rzeką Dołężą na Pomorzu, czy też na Połabiu w Mecklenburgii. I dalej pisze Herodot tak. Naprzód bowiem sama już nazwa Eridanos dowodzi, że jest nie barbarzyńska, lecz helleńska, stworzona przez jakiegoś poetę. Powtórę, choć usilnie się o to starałem, nie mogę dowiedzieć się od żadnego naocznego świadka, czy poza Europą na północ istnieje morze. A zatem rzeka Eridanos ma być nazwą grecką i tu rzeczywiście tego rodzaju rzeczułka płynie przez Ateny, czy może płynęła, ponieważ dzisiaj jest ona już, jeśli w ogóle jeszcze gdziekolwiek płynie, to płynie pod ziemią raczej w samych Atenach i tak też już została przykryta też w czasach starożytnych, gdzie uchodziła za rzekę niewielką i bardzo zanieczyszczoną, także nawet bydło nie chciało z niej pić wody. Natomiast nie ma tutaj Herodot, który zawsze stara się sprawdzać swoje wiadomości, to jest jego metoda historyczna, stara się dotrzeć do świadków, znaleźć źródła, niekoniecznie pisane, niekoniecznie jest to historyk, który zbiera źródła z dokumentów, ale relacje świadków tak. Natomiast tutaj nie znalazł żadnego naocznego świadka w Grecji, a Herodot sporo podróżował po Grecji, nie tylko po Grecji, bo także po Azji, także był w Egipcie, który by potwierdził, że na północ od Europy istnieje morze. Jest to rzecz dosyć zaskakująca, ponieważ już jakieś 100 lat później po Herodocie na to morze wyprawi się kupiec z Marsylii, Pyteasz, i będzie płynął na północ aż do wyspy Thule, czyli zapewne do południowej Norwegii. Także wcześniej pływali na przykład Fokejczycy poza słupy Heraklesa, wypływali na ocean, więc w jakiś sposób Grecy epoki wcześniejszej, też epoki, nawet nie chodzi o epokę brązu, ale wcześniejszą epokę, kiedy była wielka kolonizacja, jakieś wyobrażenie o krajach na północ od Dunaju, czy też morzach północnych mieli. Herodot natomiast nie wie nic, czyli w jego czasach nie ma żadnego świadka, być może tak wyśrubował wymóg tutaj ustalenia, że świadek nauczny musi być, że nie wierzy relacjom, nie wierzy poetom, którzy opisują, że na północy jest ocean. A się okaże, że rzeczywiście na północy ocean będzie Morze Północne, czy też Morze Bałtyckie. Natomiast pisze później tak, w każdym razie z krańca ziemi przybywa do nas cyna i bursztyn. No i tu jest bardzo zaskakujące znów stwierdzenie, że jednak towary otrzymują, ale nie wiedzą od kogo. Czasy Herodota to jest czas rozkwitu kultury lateńskiej, czasy celtyckiej ekspansji w Europie, Celtowie, zwłaszcza Europy Środkowej, ale już Celtowie przymierzają się do przekroczenia Alp, zajęcia Italii, co nastąpi znów jakieś kilkadziesiąt lat po śmierci Herodota, czy też do ekspansji już na Bałkanach, która nastąpi na początku epoki hellenistycznej. Natomiast stan wiedzy Greków w epoki klasycznej jest zaskakująco niewielki. Otrzymują cynę, otrzymują bursztyn, a nie wiedzą skąd. I dalej pisze Herodot tak. Jest znaną rzeczą, że w północnej części Europy znajduje się bezspornie najwięcej złota. Ale jak się je uzyskuje, tego także nie potrafię dokładnie podać. Więc tu jest kolejna wiadomość, tym razem chyba dotycząca nawet terenów na południe od Dunaju, od rzeki Ister, a mianowicie obszarów dzisiejszej Rumunii, Siedmiogrodu, dawnej Dacji, które słynęły z kopalni złota i po to też Rzymianie wyprawili się przez Dunaj, żeby Dację zająć, właśnie żeby opanować dackie kopalnie złota, które miały być niezwykle przynoszące duże zyski, w odróżnieniu na przykład od wyspy Brytanii, którą Rzymianie zdobyli właściwie nie wiadomo po co, bo później wielokrotnie więcej do niej musieli dopłacać, aż ją w roku 410 pozostawili na pastwę losu i tamtejszych Rzymian, ewakuując swoje legiony oraz administrację cesarską. Tak mniej więcej wygląda ten opis, że skoncentruje się na surowcach dostarczanych, cyna, bursztyn i złoto. I dalej pisze Herodot tak, ale jak się je uzyskuje, tego także nie potrafię dokładnie podać. Opowiadają, że jednoocy ludzie, Arimas powie, podkradają je gryfom. Nie mogę nawet w to uwierzyć, że istnieją ludzie o jednym oku, którzy poza tym mają podobny do innych ludzi wygląd. No i tutaj nie jest podane źródło, ale wiemy skądinąd, że jest to oczywiście epos Arysteasza z Prokonnesos, Arimaspea, gdzie jest przedstawiony lot tegoż Arysteasza w postaci kruka, który towarzyszy Apollonowi w wizycie krajów północy. Kraje północy są związane bezwzględnie z Apollonem w greckiej mitologii, aczkolwiek tutaj Herodot nie odwołuje się do mitologii, natomiast odrzuca tą opowieść, nie podając imienia Arysteasza w tym miejscu, o istnieniu Arimaspów, no z tego powodu, że nie wierzy, że mogą istnieć ludzie o jednym oku. W gryfy może by uwierzył, ale w ludzi o jednym oku nie wierzy. A zatem krańce świata, które resztę Ziemi otaczają i w sobie zamykają, widocznie same tylko są w posiadaniu tych rzeczy, które my uważamy za najpiękniejsze i najrzadsze. Czyli na krańcach świata są najbardziej ciekawe towary, które można w jakiś sposób sprowadzić, tak jak sprowadza się też z Indii towary, kadzidło i inne, czy też z Etiopii. Natomiast w tym przypadku z Europy mamy bursztyn, mamy cynę i mamy złoto sprowadzane. Złoto oczywiście również było podstawą dla cywilizacji scytyjskiej, wyrobów scytyjskich, zarówno wyrabianych przez samych scytyjskich rzemieślników, jak i tych, które wyrabiali dla nich, a z czasem było tego coraz więcej, greccy mistrzowie w koloniach na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. I tyle pisze o granicach Europy, właściwie bardziej nie wie niż wie. Następnie natomiast przedstawia wyprawę Dariusza na Scytów, ale nie tyle jej część poza Dunajem na stepach czarnomorskich, zakończone klęską Persów oczywiście. Scytowie stosuje taktykę spalonej ziemi, doprowadzili armię perską do braków logistycznych i konieczności szybkiego wycofania się, ale przedstawia także to, co Persowie zdołali zdobyć w Europie i także przedstawia kraje leżące na południe od Dunaju, jak Trację, której za chwilkę, ale przy tej okazji wspomni także i o krajach na północ od Dunaju. I w Księdze V pisze tak: Persowie, zostawieni przez Dariusza w Europie pod dowództwem Megabazosa, podbili spośród Helespontijczyków naprzód mieszkańców Peryntu, którzy nie chcieli być poddanymi Dariusza, a z którymi przedtem już pajonowie twardo się byli obeszli. A zatem król Dariusz po przegranej ze Scytami wycofał się do Azji, natomiast pozostawił Megabazosa, który dokonuje jeszcze pacyfikacji krajów europejskich, tych, które są bardziej w jakiś sposób łatwe do podbicia w odróżnieniu od Scytów. I przede wszystkim Hellespont, czyli dzisiejsza cieśnina dardanelska, gdzie walczy z miastem Perynt, grecką kolonią tam założoną, a która wcześniej wojowała z Pajonami, ludnością bałkańską zamieszkującą nad rzeką Strymon. I tak pisze o tym Herodot. Ci Pajonowie z nad Strymonu otrzymali od swego boga wyrocznię, która kazała im wyprawić się na Peryntyjczyków. Jeżeli oni naprzeciw nich założą obóz i wezwą ich, wołając po imieniu, mają im wydać bitwę. Jeżeli zaś nie wywołają ich imienia, nie powinni ich zaczepiać. Pajonowie to uczynili. Gdy Peryntyjczycy rozbili przeciw nim obóz przed miastem, wtedy po poprzednim wyzwaniu przyszło między nimi do potrójnego pojedynku. Stawili przeciw sobie męża z mężem, konia z koniem, psa z psem. Peryntyjczycy w dwóch punktach zwyciężyli i pełni radości zanucili pean, a Pajanowie myśleli, że do tego właśnie odnosi się wyrocznia i tak zapewne między sobą mówili. Teraz spełnia się nam przepowiednia, teraz do dzieła. Śpiewanie peanu było śpiewanie oczywiście pieśni wojennej, natomiast jej refrenem, czy też zawołaniem, motywem przewodnim było słowo pajan. Pajan, pajan, śpiewali Grecy, idąc do walki, a Pajonowie nazywali się właśnie w bardzo podobny sposób. Stąd greckie pajan, odebrali pajanowie jako spełnienie wyroczni. Tak przynajmniej wierzyli Grecy, że taka była wyrocznia i dlatego pajanowie zamieszkujący dzisiejszą północną Macedonię w okolicach Skopie, stąd też Grecy, bardzo mocno podkreślają, że dzisiejsi Słowianie, Macedończycy mieszkają tam, gdzie kiedyś mieszkali pajanowie, a wcale nie tam, gdzie kiedyś mieszkali Macedończycy, że ci właśnie pajanowie wyprawili się aż nad Hellespont, Dardanele, żeby walczyć z Parentyjczykami. I dalej Herodot pisze tak. Pajanowie uderzyli więc na Parentyjczyków, którzy śpiewali pean. Odnieśli wielkie zwycięstwo i niewielu z nich zostawili żywych. Tu bardzo ciekawy jest też opis tego pojedynku, który miał rozstrzygnąć losy starcia bez konieczności walki pomiędzy całymi siłami. W pojedynku, w którym walczyli człowiek z człowiekiem, koń z koniem i pies z psem. Tutaj zakłada się, że Grecy mieli psy bojowe, podobnie jak i Hiszpanie w Ameryce, dokonując konkwisty, więc to akurat nie jest nic takiego dziwnego. Natomiast walka koni oczywiście też jest jak najbardziej możliwa, ogiery walczą między sobą, no ale też pewnego rodzaju rzadkość tutaj przedstawiona. To więc, co ich przedtem od pajanów spotkało, Parentyjczyków, pisze dalej Herodot, miało taki przebieg. Teraz zaś Parentyjczycy bili się wprawdzie dzielnie o swą wolność, Persowie jednak i Megabazos pokonali ich przeważającą siłą, a gdy Perynt dostano w ręce, pomknął Megabazos z wojskiem przez Trację i podbijał dla króla każde miasto i każdy lud w tym kraju, takie bowiem od Dariusza miał zlecenie, żeby Trację ujarzmić. Trację, czyli krainę na pograniczu dzisiejszej Grecji, Turcji oraz Bułgarii. I korzysta z okazji teraz Herodot, żeby opisać właśnie, jaki jest lud Traków. Lud Traków jest po Indach największy ze wszystkich ludów. I gdyby jednego miał pana lub był jednomyślny, byłby moim zdaniem niezwyciężony i bezspornie najpotężniejszy ze wszystkich. Ponieważ jednak jest to dla nich niemożliwe i nigdy do tego nie dojdzie, przeto są słabi. Nazw posiadają wiele, każdy lud wedle swej okolicy, ale wszyscy mają pod każdym względem te same zwyczaje, prócz Getów i Trausów i tych, co mieszkają powyżej Krestonajów. Co z wymienionych czynią Getowie, którzy wierzą w nieśmiertelność, to już opowiedziałem w księdze czwartej. Trausowie trzymają się we wszystkim innym tych samych zwyczajów, co reszta Traków, tylko z noworodkami i zmarłymi tak postępują. Dokoła noworodka siadają krewni i opłakują go, ile on nieszczęść musi zaznać, skoro się urodził, i wyliczają wszystkie ludzkie cierpienia, zmarłego natomiast wesoło i radośnie grzebią, i mówią przy tym, że pozbył się wszystkich nieszczęść i żyje teraz w zupełnej błogości. To jest też ulubiony motyw greckiej, takiej ludowej mądrości, gdzie opłakuje się też tych, którzy przyszło żyć. I często Grecy wówczas mówili, lepiej mi było nigdy się nie urodzić. Ale oczywiście jak najbardziej cieszyli się pełnią życia. I dalej pisze Herodot tak. Ci, którzy siedzą na północ od Krestonajów, greckiego miasta, tak robią. Każdy ma wiele żon. Gdy któryś z nich umrze, powstaje wielki spór między nimi, a i przyjaciele biorą w tym gorący udział, aby rozstrzygnąć, którą z nich mąż najbardziej miłował. Otóż tę, która osiągnie zaszczytne wyróżnienie, sławią mężczyźni i kobiety, a najbliższy krewniak zabija ją w ofierze nad grobem. Po zabiciu grzebie się ją razem z mężem. Pozostałe małżonki uważają się za bardzo nieszczęśliwe, bo jest to dla nich największą hańbą. A zatem mamy typowy zwyczaj pogrzebowy, znany z późniejszych Indii, ofiarę sati, kiedy to żona umiera razem z mężem. W Indiach wchodzi na stos pogrzebowy, tutaj jest zabita w ofierze nad grobem. No i dzisiaj znajdujemy też archeologicznie całkiem sporą liczbę grobów, których poświadczony jest ten zwyczaj, że składano zmarłemu towarzyszące osoby. Mogła to być oczywiście małżonka, mogły to być niewolnice, mogli to być też niewolnicy, zależnie od statusu społecznego osoby, która była chowana. I tutaj mamy też podobne informacje z późniejszej epoki, że w podobny sposób postępowali Rusowie, czyli Waregowie, Normanowie. Ibn Fadlan opisuje właśnie tego rodzaju zwyczaj dotyczący raczej niewolnicy niż żony ruskiego kupca, który na rzece Wołdze zmarł. I dalej pisze Herodot tak. U reszty Traków taki jest zwyczaj. Sprzedają swe dzieci na obczyznę. Dziewiczości córek nie pilnują, tylko pozwalają im wdawać się z jakimi chcą mężczyznami, ale ostro strzegą żon. Kupują je od rodziców za wielkie pieniądze. Mieć wykłute znamiona uchodzi za coś szlachetnego. Brak ich jest nieszlachetny. Czyli mamy poświadczone tutaj w tekście źródłowym występowanie zwyczaju tatuowania. Tatuaże były znane w całej Europie Północnej i mamy też przykłady zachowanych tatuaży w grobowcach scytyjskich z północy, które były poza granicą wiecznej zmarzliny, gdzie zachowały się właśnie ludzka skóra, w tym przypadku skóra nieboszczyka, a nie zdjęta z tego nieboszczyka, jak to scytowie także praktykowali. Bogato tatuowana z pazyryku, także mamy świadectwo tego, jak scytowie wyglądali, jak właśnie się tatuowali. Tatuowali zresztą się w podobny sposób, jakie były motywy w ich sztuce, czyli motywy sztuki zwierzęcej przede wszystkim, wyobrażenia zwierząt nade wszystko. Tutaj, jak widać, Trakowie również się tatuują, a że Grecy o tym piszą, to znaczy, że Grecy jako ludzie cywilizowani się nie tatuują. Jest to dla nich coś niezwykłego właśnie, że tatuaże mogą być czymś szlachetnym, a brak tatuaży jest uważany za coś, co jest przeciwieństwem szlachetności. Być bezczynnym, pisze dalej Herodot, uważa się u Traków za rzecz najpiękniejszą, a uprawiać ziemię za nader zniesławiającą, żyć z wojny i rabunku za najlepszą. To są ich najbardziej osobliwe zwyczaje. Z bogów czczą tylko Aresa, Dionizosa i Artemidę, czyli boga wojny, boga wina, który z natury rzeczy Dionizos jest związany z Tracją, i Artemidę, boginię łowów. Lecz ich królowie odmiennie od reszty obywateli, najbardziej spośród bogów, czczą Hermesa. Przysięgają jedynie na niego i twierdzą, że pochodzą od Hermesa. Oczywiście w potocznym rozumieniu Hermes jest bogiem kupców, bogiem żeglarzy, bogiem złodziei, nawet to też się podaje, zwłaszcza w takich popularnych określeniach greckiej mitologii, żeby wszyscy się dziwili, a o, jak to Grecy mieli bogów od wszystkiego, nawet od złodziejstwa. Ale w rzeczywistości Hermes jest bogiem o wiele bardziej wielofunkcyjnym. Hermes jest bogiem, który jest posłańcem innych bogów, ale Hermes pełni też bardzo ważną rolę tak zwanego psychopomposa, czyli przewodnika dusz. Tego, który sprowadza dusze ludzi do podziemia. W związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie Bóg, który ma być po prostu bogiem kupców czy złodziei. To o wiele bardziej skomplikowane bóstwo, jak zresztą wszystkie greckie bóstwa, które są czasem bardzo wieloaspektowe. Artemida jest boginią łowów, ale jest również boginią opiekującą się kobietami w połogu. I pisze dalej Herodot tak. Pogrzeby bogaczy tak się odbywają. Przez 3 dni wystawia się zwłoki. Zażyna wszelakie bydlęta ofiarne i ucztuje, opłakawszy wprzód zmarłego. Potem zwłoki pali się lub grzebie. Po usypaniu mogiły urządzają wszelkiego rodzaju igrzyska, których największe nagrody wyznacza się za pojedynek, stosownie do jego znaczenia. Takie są pogrzeby u Traków. Co się tyczy obszaru dalej na północ od tego kraju, czyli to jest ta interesująca nas już kraina na północ od Dunaju, nikt nie umie dokładnie powiedzieć, jacy tam ludzie mieszkają, bo już z drugiej strony rzeki Ister kraj wygląda na niezmierzoną pustynię. Tutaj oczywiście słowo pustynia użyte jest w rozumieniu pustkowie, więc jest to kraj bezludny. Dlatego Grecy nie wiedzą, kto tam mieszka i nawet nie mogą zasięgnąć informacji od ludności miejscowej. Tylko o jednym ludzie poza Istrem mogłem się dowiedzieć. Są to Sigynnowie, którzy noszą szaty medyjskie. Szaty medyjskie były wyróżnikiem ludów irańskich, ludów także i koczowniczych. Także o Scytach mówiono, że noszą szaty medyjskie, albo też, że szaty medyjskie pochodzą od szat scytyjskich. Ich konie, Sigynnów, pokryte są podobno na całym ciele kudłami, długimi na 5 palców. Są jednak małe, garbatonose i niezdolne nosić mężów. ale zaprzężone do wozu są bardzo rączne i dlatego krajowcy jeżdżą na wozach. No i tu są bardzo ciekawa informacja dotycząca rasy koni. Nieduże konie, takie szłające jak konie mongolskie, kudłate, takie jak konie lasów strefy borealnej, tarpany, czy też konie przewalskiego, które aczkolwiek nie są dzikimi końmi, ale raczej zdziczałymi. Niemniej też przypominają nam te koniki mongolskie. Natomiast tu jest rzecz bardzo ciekawa, mianowicie, że te konie są zbyt małe, żeby jeździć na nich wierzchem. Natomiast są znakomitymi kłusakami, bo są też gdzie indziej opisane, wiadomo, że biegły kłusem, nie galopem, i że nadają się do zaprzęgnięcia do wozów. To też w jakiś sposób mogłoby tłumaczyć nam, że wozy były wcześniejsze niż jazda wierzchem, przynajmniej w działaniach wojennych. Najpierw były jako oddziały wojskowe rydwany, a dopiero później pojawiła się kawaleria. Zapewne dużą istotną rolę w tym odgrywało to, że konie stepowe były zbyt kruche, zbyt wątłe do tego, żeby jeździć na nich wierzchem, i też pewnego rodzaju mutacja genetyczna umacniająca grzbiet musiała zaistnieć wśród koni, żeby nadawały się one właśnie do jazdy wierzchem przez zwłaszcza ciężką kawalerię. Granice Siginnów mają sięgać w pobliże Enetów nad Adriatykiem. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ci Enetowie nad Adriatykiem to są właśnie Wenetowie. Wenetowie, których w różny sposób łączy się z ludami Europy Środkowej, także z Wenedami, którzy, jak później widać, byli Słowianami, ale to w późniejszej epoce, bo w epoce dopiero rzymskiej, tu mamy 500 lat wcześniejszą. O tych Wenedach środkoeuropejskich nic tutaj nie pisze, nie wspomina Herodot, ponieważ on w ogóle nie wie, kto mieszka na północ od Dunaju. Nie wie nic o tych krajach, z wyjątkiem tego, że mieszkają tam Siginnowie, którzy sięgają aż do Enetów, czyli zakładają się, że mogli mieszkać gdzieś nad Dunajem na obszarze Kotliny Panońskiej i mogli być też oczywiście jednym z wielu ludów przybyłych ze stepu. Kotlina Panońska była zawsze takim miejscem ostatecznym, do którego trafiały ludy stepowe. Jako ostatni trafili tam oczywiście Węgrzy. Mówią oni, Siginnowie, że są kolonistami Medów, lecz jak od Medów w roli osadników tu przybyli, nie mogę sobie wyjaśnić, choć wszystko jest możliwe w tak długim czasie. Siginnami nazywają Ligijowie, czyli mieszkańcy Ligurii, którzy mieszkają na północ od Massali, kramarzy, handlarzy, Cypryjczycy zaś włócznie. No tutaj próba etymologii u Herodota, próba poprzez podobieństwo wyrazów. Raczej można wątpić, żeby Siginnowie, lud koczowniczy zamieszkujący nad Dunajem Kotlinę Panońską, mieli cokolwiek wspólnego z nazwą, którą używano w Ligurii czy też na Cyprze. Wedle opowiadania Traków, lewy brzeg Istru zajęty jest przez pszczoły i z powodu nich nie można dalej się zagłębiać. Mnie jednak to opowiadanie nie wydaje się prawdopodobne, bo te stworzonka, jak wiadomo, są bardzo czułe na zimno. Raczej przypuszczam, że ziemie północne są niezamieszkane wskutek zimna. A zatem jest jakiś mit tracki, że na północy są pszczoły i to pszczoły przeszkadzają w wędrowaniu po tych krainach, ale Herodot jest racjonalny. Uważa, że no, pszczoły przecież w zimie się kryją i zimno je zabija. Tymczasem mamy różnego rodzaju opisy krajów północy w świecie greckim, literaturze greckiej, czasem oczywiście sięgające, jak tutaj mówi się, informatorów z innych krajów, Traków. W innym z opisów jest wzmianka o tym, że na północy spadają pióra z nieba. Czyli jest to jakaś forma przedstawienia być może padającego śniegu. W tym przypadku pszczoły są też pewną metaforą, że śnieg tak pada, jakby rój pszczół atakował człowieka. Tak można by sobie to racjonalnie wytłumaczyć. Herodot oczywiście zawsze stara się być racjonalny i w tym przypadku nie wierzy, żeby te ziemie były w ogóle zamieszkałe. To więc opowiada się o kraju trackim. Jego wybrzeże morskie podbijał Megabazos pod panowanie Persów. I kolejny lud północny, który opisuje Herodot w IV księdze, to są Hyperborejczycy. I pisze tam tak. Arysteasz, syn Kaistrobiosa z Prokonnesu, poeta epicki, Opowiada, że natchniony przez Apollona przybył do Issedonów i że za Issedonami mieszkali Arimaspowie, mężowie o jednym oku, za tymi pilnujące złota gryfy, a za tymi Hiperborejczycy, którzy sięgają aż do morza. No i tu oczywiście przekazuje informację nam Herodot o morzu, którego istnienie nie wierzy, ale to jest informacja zaczerpnięta z eposu Arysteasza. Wszystkie te ludy, z wyjątkiem Hyperborejczyków, zawsze miały zaczepiać swych sąsiadów, przy czym rozpoczynali Arimaspowie. Nie Hyperborejczycy, bo Hyperborejczycy byli ludem niezwykle pokojowym. I dalej pisze Herodot tak. O hyperborejskich zaś ludziach ani Scytowie nie umieją nic powiedzieć, ani inne mieszkające tam ludy, oprócz chyba Issedonów. A jak ja sądzę, i ci nic nie wiedzą, bo w takim razie opowiadaliby o nich także Scytowie, jak opowiadają o jednookich Arimaspach. Ale Hesiod mówił o Hyperborejczykach, jak również Homer w Epigonach, jeśli istotnie on ułożył ten poemat. Hyperborejczycy są zatem obecni w greckiej literaturze od jej samych początków, od czasów poezji epickiej oralnej, której Hesiod i Homer, dwóch autorów, którzy stworzyli dla Greków bogów, jak pisze Herodot, mieli już wspominać o Hyperborejczykach. Aczkolwiek tutaj mamy też element krytyki literackiej. Herodot zastanawia się, czy poemat Epigonii na pewno wyszedł spod, nie powiem pióra, a raczej z ust Homera, ponieważ był on tworzony w sposób ustny, bez użycia pisma. I dalej pisze tak. Bezsprzecznie najwięcej o nich opowiadają Deliczycy, czyli mieszkańcy wyspy Delos poświęconej Apollonowi. Tak mówiąc, ich dary ofiarne, owinięte w słomę pszeniczną, przybywają z kraju Hyperborejczyków do Scytów. Od tych przyjmują je potem najbliżsi sąsiedzi, zawsze jedni od drugich, i dostawiają aż do najdalszego zachodu nad Morze Adriatyckie. Stąd posyła się je dalej na południe i pierwsi z Hellenów przyjmują je do Donejczycy. Od nich wędrują dary w dół do Zatoki Malijskiej i przedostają się przez morze na Eubeę. Tu posyła je jedno miasto do drugiego, aż do Karystos. Odtąd pomija się Andros, bo Karystyjczycy dostawiają je wprost do Tenos, a Tenijczycy do Delos. A zatem Hyperborejczycy wysyłają dary do świątyni, do sanktuarium Apollona na wyspie Delos w Grecji. I bardzo ciekawe jest tutaj, że są to dary owinięte w słomę pszeniczną i że trafiają one poprzez nie wysłanych tam posłów, tylko poprzez przekazywanie od jednego ludu, plemienia, miasta do drugiego. I tak Hyperborejczycy przekazują Scytom, Scytowie swoim sąsiadom, a ci sąsiedzi, którymi, jak wcześniej czytaliśmy, są zapewne Sigynnowie, dostarczają to aż do najdalszego zachodu nad Morze Adriatyckie, czyli do najdalszego zagłębienia Morza Adriatyckiego na zachodzie, a zarazem na północy, czyli do kraju Wenetów. A zatem ci Wenetowie z nad Morza Adriatyckiego bezwzględnie utrzymują jakieś kontakty z północą, choćby z tego powodu, że ta trasa tu przedstawiona jest również trasą szlaku bursztynowego, który może nie wiedzie od Scytów, ale jeśli umieścimy Hyperborejczyków nad Bałtykiem, a niektórzy aż tam ich umieszczają, to wtedy od nich nie tylko dary ofiarne będą przechodzić owinięte słomem pszeniczną, ale również może pochodzić również od nich bursztyn. Sama nazwa Hyperborejczycy bierze się od tych, którzy mieszkają poza Boreaszem, poza wiatrem północnym. W związku z tym klimat kraju Hyperborejczyków ma być niezwykle łagodny w odróżnieniu od wiejącego z północy chłodnego wiatru. Natomiast samo określenie Boreasza, Boreas późniejszej Grece, jest wyrazem indoeuropejskim, który paradoksalnie ma swój dokładny odpowiednik w języku słowiańskim jako gora. A zatem Hyperborejczycy w przekładzie byliby to zagórzanie, ci, którzy mieszkają za górą, ponieważ Grecy wierzyli, że wiatry rodzą się właśnie w górach. Natomiast za górami, gdzie wiatry się rodzą na południe od nich, więc za górami na północ, wiatrów nie ma, więc musi być tam klimat bardziej łagodny. Stąd też właśnie uprawia się tam pszenicę. I zakładają badacze, że ten właśnie opis hiperborejczyków wysyłających dary na Delos jest świadectwem handlu, które miało miejsce jeszcze w czasach epoki brązu nad Morza Bałtyckiego, Europy Środkowej, przez Adriatyk, a później wzdłuż wybrzeży adriatyckich, do Dona, czyli na dzisiejszy Epir, a później Zatoka Malijska, przeprawia się aż na Eubeę, największą grecką wyspę, poza Kretą oczywiście, na obszarze Morza Egejskiego. I tutaj trafia na wyspę Delos. W ten więc sposób, jak mówią, owe dary ofiarne przybywają na Delos. Z początku mieli hiperborejczycy wysłać z darami ofiarnymi dziewice, które Deliczycy oznaczają imionami Hyperoche i Laodike. Razem z nimi posłali dla bezpieczeństwa 5 swych obywateli jako towarzyszy. Dziś nazywa się ich perferami, a piastują oni na Delos wysoki urząd. Kiedy wysłani przez nich nie wracali do domu, hiperborejczycy czuli się boleśnie dotknięci na samą myśl, że zawsze może im się tak wydarzyć, iż nie odzyskają z powrotem swych wysłańców. I dlatego owinęli dary ofiarne w słomę pszeniczną i zanieśli je do granic kraju i usilnie prosili swych sąsiadów, ażeby je od siebie dalej posłali do innego ludu. I tak oddawane z ręki do ręki miały dostać się na Delos. Znów bardzo ciekawa wiadomość, możemy to przełożyć na język handlu, a mianowicie były czasy, kiedy hyperborejczycy przybywali na tereny Grecji, przybywali do Delos bezpośrednio, natomiast w tym przypadku tych 5, którzy towarzyszyli właściwie wysłanym tam kapłankom, tak się zakłada, że tym były te dziewice wspomniane przez Herodota, wysłanniczki, nie wrócili już do swojego kraju, co spowodowało, że zmieniono zasady handlu. Z handlu, który miał być prowadzić kupców aż do miejsca docelowego, handel stał się handlem pośrednim, czyli wymieniano to tylko do najbliższego sąsiada, którzy brali na siebie już tą wymianę i prowadzili, i szli dalej. I to jest też bardzo często stosowane do rekonstruowania tego, jak mógł wyglądać szlak bursztynowy, jak mógł wyglądać handel bursztynem, że mogli oczywiście kupcy bezpośrednio z Bałtyku trafiać nad Adriatyk, wioząc ten towar. Tak się zakłada, że w czasach rzymskich mogło być. Ewentualnie tak również mogło być w czasach mykeńskich, ale w czasach, o których pisze Herodot, przekazywano to na krótkich odcinkach, krótkich dystansach od jednego ludu do drugiego. Z tego powodu nie tylko celtycka blokada, ale także i pewna niewiedza o dalszych krajach samych ludności barbaryku mogła powodować, że Grecy również w V wieku nic pewnego nie wiedzieli. A Herodot to, co przekazywali poeci, jednak zdecydowanie odrzuca. I pisze dalej Herodot tak. Ja sam znam zwyczaj, który wykazuje podobieństwo z tymi darami ofiarnymi. Mianowicie trackie i pajońskie niewiasty, ilekroć ofiarują królowej Artemidzie, nie składają swych ofiar bez słomy pszenicznej. O tych więc wiem, że tak właśnie czynią. Ku czci zaś owych hiperborejskich dziewic, które zmarły na Delos i strzygą włosy dziewice i młodzieńcy Deliczyków. Pierwsze ucinają sobie przed zamążpójciem lok, owijają go dookoła wrzeciona i składają na ich grobie. Grób ten znajduje się w obrębie miejsca świątynnego Artemidy, na lewo od wejścia, a na nim zasadzone jest drzewo oliwne. A wszyscy młodzieńcy na Delos owijają lok swych włosów dookoła pewnego ziela i także składają go na grobie. Hiperborejki zatem takiej doznają czci ze strony mieszkańców Delos. Ci właśnie opowiadają też o dwóch innych dziewicach, Arge i Opis, które od hiperborejczyków idąc przez kraje tych samych ludów przybyły na Delos jeszcze przed Hyperoche i Laodike. Zjawiły się one, aby uiścić Eileitei, czyli bogini porodów, daninę, jaką same sobie nałożyły za przyspieszenie porodu Latony, czyli matki Apollona i Artemidy, greckiej Leto. Tutaj Severin Hammer latynizuje jej imię. A miały Arge i Opis przybyć tam jednocześnie z samymi bogami, to jest z Apollonem i Artemidą. I dlatego, jak mówią Deliczycy, przyznano im inne zaszczyty. I tak kobiety zbierają dla nich datki i wzywają je po imieniu w hymnie, które ułożył im Olenos z Licji. Od nich nauczyli się tego zwyczaju mieszkańcy wysp i Jonowie, także oni również opiewają Opis i Argę, przy czym imiennie je wzywają i zbierają datki. Ów Olenos, przybyły z Licji, stworzył też inne stare pieśni, które śpiewa się na Delos. Popiół ze spalonych na ołtarzu uchodźców zużywa się na posypaniu grobu Opis i Argę. Grób ich znajduje się w tyle za świątynią Artemidy na Delos, zwrócony ku wschodowi, tuż przy gospodzie Kejczyków, czyli miejscu, gdzie zatrzymywali się pielgrzymi z wyspy Keos, którzy wędrowali właśnie do sanktuarium Apollona na Delos. A zatem mamy tutaj kolejne poświadczenie kontaktów w dawnej epoce, wcześniejsze nawet jeszcze niż wcześniej opisane przez Herodota poselstwo. W tym przypadku dwie znów kobiety przybyć miały z północy, Opis i Argę, jako towarzyszące bogom. A zatem znów może to być jakieś nawiązanie do całkiem istotnych relacji z północnych krajów, z obszarem Morza Egejskiego, właśnie w czasach epoki mykeńskiej, w epoce brązu. Tyle o Hiperborejczykach. Nie wspominam bowiem podania o Abarisie, który także miał być Hiperborejczykiem, jak on ze swoją strzałą okrążał całą ziemię, niczym się nie żywiąc. Jeżeli jednak faktycznie istnieją hiperborejscy jacyś ludzie, to istnieją też hipernotyccy. W tym przypadku chodzi o odwołanie do wiatru południowego, notosa, który wieje z południa, a zatem jeśli mają być ci mieszkający za wiatrem północnym, to Herodot mówi, to powinni być także ci mieszkający za wiatrem południowym, gdzieś tam w Arabii, czy może w Etiopii. I dalej pisze tak. Śmiech mnie zbiera, gdy widzę, jak wielu już nakreśliło obwód ziemi, a nikt rozumnie go nie objaśnił. Bo kreślą oni Okeanos, jakoby on dookoła opływał ziemię, która jest zaokrąglona niby pod dłutem tokarskim, a Azję czynią równą co do wielkości Europie. Ja więc w niewielu słowach podam wielkość każdej części ziemi i jak każda z nich musi być nakreślona. I następuje dalszy opis już w tym przypadku ziemi zamieszkałej, Oikumene. Natomiast Herodot ma świadomość tego, jak niewiele wie, ale zarazem nie jest w stanie powstrzymać się przed różnego rodzaju złośliwościami, różnego rodzaju żartami, czy też szyderstwami nawet z dawniejszych autorów, którzy opisywali te odległe krańce świata. I tutaj paradoksalnie okazuje się, że Herodot nie ma racji, ponieważ to, co przekazali poeci, jest dużo bardziej realne niż to, co on przekazał, a właściwie czego nie przekazał, ponieważ Herodot, jak Grek epoki klasycznej, epoki wieku V przed naszą erą, żyje w czasach, kiedy wiedza Greków o świecie północnym, świecie europejskim była dramatycznie niewielka. Dramatycznie niewielka, mniejsza niż w czasach wcześniejszych i mniejsza niż w czasach późniejszych. W związku z tym nieraz dzisiaj badacze przywołują postać Herodota jako przykład tego, jak Grecy nic nie wiedzieli o krajach właśnie chociażby też położonych nad Odrą czy też Wisłą. Jest to oczywiście zgodne z rzeczywistością. W czasach Herodota niewiele wiedziano, natomiast nie jest to stan permanentny. Wiedza Greków o krajach północy była jakby taką sinusoidą. Była większa i mniejsza. I czasy Herodota, czasy V wieku przed naszą erą, są swoistego rodzaju dołem wiedzy greckiej realnej o świecie północnym, zdecydowanie mniejsze niż w epoce wcześniejszej, epoce mykańskiej, epoce brązu, z której to właśnie kwitł handel bursztynem we wschodniej części północnej strefy, czy też cyno w zachodniej części przy Wyspach Brytyjskich, jak również jest ta wiedza epoki klasycznej dużo mniejsza niż późniejsza epoki hellenistycznej, kiedy to właśnie już Grekom udało się wymierzyć obwód świata. Eratosthenes tego dokonał. No i oczywiście Herodot by go wyśmiał, że przedstawia wielkość ziemi, ale nie ma pojęcia o tym, kto na tę ziemię zamieszkuje. Jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, racjonalne, żeby prowadzić także odkrycia geograficzne, a nie tylko wyliczenia matematyczne. Niemniej jednak Grecka geografia osiągnęła w ten sposób wiedzę, która została zweryfikowana przez odkrycia geograficzne jakieś 1500-2000 lat później, dopiero przeprowadzone przez europejskich żeglarzy w epoce nowożytnej. Natomiast jest rzeczą zaskakującą, że tak niewiele Herodot wie o krajach na północ od Dunaju. Przecież z Grecji do Dunaju, do Istru, nie jest wcale tak daleko. Wiedza Greków o Scytii, o Scytach jest całkiem obszerna. Aczkolwiek wydaje się, że ta wiedza kieruje się bardziej w stronę wschodu, w stronę szlaków scytyjskich prowadzących stepem aż do Azji Centralnej, nawet nieraz się zakłada, czy też do terenów południowej Syberii, gdzie również kwitła kultura scytyjska. Natomiast lasy północy są w jakiś sposób nieprzebyte. Panuje przekonanie o ogromnym chłodach, mrozach, porównuje się śnieg do pszczół, porównuje się śnieg do latających piór. Jest przekonanie o tym, że nie są to ziemie, o których człowiek mógłby w ogóle żyć. I stąd grecka geografia wypracowuje przekonanie, że żyć można tylko i wyłącznie w sferze umiarkowanej. Natomiast sfera równikowa jest zbyt gorąca, żeby tam można było żyć, jak również sfera północy jest zbyt zimna, żeby można było tam żyć. I z tym przekonaniem żyje Herodot, aczkolwiek nie wyjaśnia, skąd się w takim wypadku biorą te przez Greków pożądane towary, które otrzymywali w połowie V wieku, czyli cyna, bursztyn i oczywiście złoto. Są to towary północnej Europy, stąd sprowadzane. Dlatego też Herodot jest dla nas zupełnie postacią mało istotną, jeśli chodzi o przekazanie tego, co Grecy wiedzieli w jego czasach o ziemiach, między innymi także ziemiach polskich, ponieważ nie wiedzieli nic. I to jest też pewnego rodzaju dla nas wiedza, że nie wiedzieli nic, że ich horyzont geograficzny się kończył znacznie bardziej na południe, ale zarazem też przekazanie tych różnych tradycji, w które on nie do końca wierzy, które nawet wyśmiewa, o hiperborejczykach, tradycji o północnym oceanie, jest też niezwykle ważne, ponieważ w tych swoich żartach z wiedzy poetów przekazuje nam informacje, które świadczą, że ci poeci jednak wiedzieli, o czym piszą. I nawet jeśli pisali w sposób poetycki, metaforyczny, przenośny, to był to opis Europy Północnej, tej, która jest położona nad Północnym Oceanem, czyli między innymi nad Morzem Bałtyckim. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee.